muszę powiedzieć, że na samym początku to był tylko jeden dokument, który trzeba było wypełnić w Urzędzie Pracy, a dzisiaj tych dokumentów jest 8. Ta biurokracja z roku na rok się rozrasta. Ja do wszystkiego doszedłem z zespołem. Ja jestem tu małą osobą, można powiedzieć reprezentantem tak naprawdę mojego zespołu i nikim więcej. Wizja to jest cel. Jak nie wiesz, dokąd zmierzasz, zmierzasz do nikąd. Poddać się jest najprościej.
Nie?
Tak, najłatwiej. No, możesz to zrobić w każdej chwili, więc odłóż to na później.
Zawsze chciałem wiedzieć, co różni ludzi najlepszych w swoich dziedzinach od całej reszty. Postanowiłem, że po prostu zapytam ekspertów, jak oni to robią. Biorę zatem Bentleya i ruszam na spotkanie z prawdziwym mistrzostwem. Nazywam się Maciej Wieczorek, a ten program to Ekspert w Bentleyu. Łukasz Końpa, założyciel Kono Spółka Zo, marki zajmującej się dostarczaniem małym i dużym firmom pracowników z zagranicy. Specjalista w tworzeniu silnych i zmotywowanych zespołów pracowniczych. Ruszajmy!
Witam Was serdecznie, tutaj nowy odcinek Eksperta w Bentleyu i dzisiaj Łukasz Końpa, człowiek, który powie nam, jak zatrudniać ludzi, po co zatrudniać ludzi, to może nie trzeba tego mówić, ale jak to dobrze zrobić, jak odnaleźć się jako właściciel firmy, która potrzebuje ludzi, po to, żeby nie tracić niepotrzebnie czasu na robienie tego samodzielnie. Witam Cię.
Witam Macieju.
Przyjechałeś dziś w sumie z daleka tutaj, bo jedziemy dziś przez Katowice, a przybyłeś z Iławy. Także tak. ładny kawałek. I chciałbym z Tobą porozmawiać właśnie na ten temat, ponieważ zmienia się teraz rynek bardzo mocno pod wpływem aktualnej sytuacji. No, wydaje się, że pracownicy będą jeszcze bardziej chętni do pracy niż byli do tej pory. Wy macie agencję pośrednictwa pracy, szukacie pracowników zarówno z Polski też, tak?
I... Z Polski, ale głównie skupiamy się ze wschodu, a jeszcze bardziej w zeszłym roku podjęliśmy taką decyzję, że zawężamy cały ten rynek dla siebie i skupiamy się tylko i wyłącznie na Ukrainie. Tam próbujemy sobie wyrobić markę jako ten pracodawca. No i na razie z powodzeniem udaje nam się to, udaje mi się w 100% uzyskać.
No firma Wam się w parę lat rozwinęła całkiem nieźle. Wiem, że już zatrudniacie sami kilkadziesiąt osób, niezależnie od wszystkich, których sprowadzacie.
Dokładnie.
Ale ja bym chciał zacząć od rozbicia mitów, bo taka czasem jest wizja w głowie, że taka agencja pośrednictwa pracy, która sprowadza tych pracowników, to kontenerami przywożą tych Ukraińców, ledwo dyszących, biednych, wsadzają w jakieś mieszkania 60 osób na pokój.
Dokładnie,
czy dalej tak wygląda rzeczywistość? Dokładnie, bo ona tak wyglądała kiedyś.
Tak ona właśnie wyglądała na samym początku. Jak ja w ogóle zaobserwowałem ten trend, że ci pracownicy ze wschodu pojawiają się w Polsce, to krążyli tacy pierwsi pośrednicy. Wtedy się zajmowałem się budownictwem i przyszedł jeden z takich pośredników do mnie i zaproponował mi pracowników. To były śmieszne rzeczy, bo on właśnie tak, ja tak dopytywałem, gdzie oni śpią, co oni robią. Jak ja zobaczyłem, w jakich warunkach to wszystko się odbywa, to muszę powiedzieć, że to było dla mnie trochę straszne i przerażające i sobie myślę, ja Cię kręcę, no my wszyscy tak, no, że tak naprawdę potrzebujemy tych pracowników, a traktujemy ich no bardzo źle, no, tak powiedzmy to delikatnie ujmując. Później poznałem człowieka, który u mnie pracował i go podpytywałem, jak wyglądały jego losy, jak wyglądała jego droga tu do Polski. No to, co on mi opowiadał, to było dla mnie przerażające. I właśnie jak zakładałem firmę, sobie potem pomyślałem, że można to w końcu, można by było coś z tym zrobić i zacząć po prostu jakieś wprowadzać standardy w to wszystko. Przestać. I pierwsze co, jak zdobyłem pierwszego klienta, wprowadziłem pierwszych pracowników, to naprawdę muszę powiedzieć, że pierwsze co, to kładłem nacisk na warunki, w jakich oni żyją, mieszkają i jak to będzie wyglądało. I dzisiaj muszę powiedzieć, że może to jeszcze nie jest szczyt, który byśmy chcieli osiągnąć, bo tak naprawdę dla nas fajnie by było, gdyby te osoby sprowadzały rodziny i się tutaj zadomowiły, ale robimy wszystko, żeby te standardy podnosić. Nie kładziemy na łóżkach piętrowych, absolutnie jest zakaz. Mamy cały dział, który się zajmuje tylko i wyłącznie wyszukiwaniem mieszkań dla pracowników i mamy określone standardy względem tego. Staramy się, żeby maksymalnie 4 osoby na jakimś większym pokoju mieszkały, żeby miały dostęp te osoby do łazienek, bo to jest naprawdę do tych sanitariów, żeby to nie było jakieś małe mieszkanko, a tam naćpane, nie wiem, 8-20 osób, bo też widziałem takie miejsca, gdzie ludzie podchwycili i po prostu później wstawiali w małe mieszkania 50 metrów kwadratowych, a tam na tych 50 metrach mieszkało 16 osób, tak? To jest też przerażające, jak niektórzy podchodzą do...
A nawet ciężko trzymać odległość 2 metry.
Na dzień dzisiejszy to na pewno, tak.
Dobra, to chciałbym sprecyzować, co wy tak naprawdę robicie? Czyli na przykład, tak, hipotetycznie, jestem właścicielem fabryki, brakuje 50 osób, dzwonię do ciebie i co ja...
I tu dzwonisz do mnie i przestajesz się tak naprawdę tym przejmować, bo ja, jeżeli ty mówisz mi, że potrzebujesz 50 osób, to ja po pierwsze ich ci wynajduję, po drugie sprowadzam do kraju, legalizuję ich pobyt, kwateruję, zatrudniam, bo jestem, to ja jestem dla nich pracodawcą, ubezpieczam, tak? Czyli robię tą całą obsługę kadrowo-płacową, i moim zadaniem jest tego pracownika wprowadzić ci do fabryki. I również moim zadaniem jest to, że jeżeli ty u mnie zamówiłeś 50 osób, to nieważne na jak długo one mają wizy i tak dalej, i one będą musiały wyjechać, bo niestety te przepisy tak nie są jeszcze dobrze skonstruowane i te osoby muszą ciągle migrować między jednym krajem a drugim i co chwila sobie wyrabiać to nowe pozwolenia na pracę i tak dalej, i tak dalej. Ale moim zadaniem jest właśnie to, utrzymać dla ciebie ten pik tych 50 osób. To jest, ja się na tym głównie skupiam i ciebie nie interesuje, co się tam dzieje. Masz mieć 50 osób i jeżeli ty masz zamówienia, to one muszą wychodzić u ciebie terminowo. Ja robię wszystko, żeby tak właśnie było. Bo ja rozumiem, co to jest termin, rozumiem, co to są jakieś zobowiązania wobec innych klientów i tak dalej, i staram się po prostu tutaj nad tym panować. Jestem niejako częścią już twojej firmy. No nie? Staje się też tutaj moje kadry, moja rekrutacja. Bardzo ściśle współpracuję razem z twoją firmą.
Czy tak naprawdę tworzenie działu HR już w ogóle nie jest wtedy konieczne?
Nie jest konieczne, tak, bo my już tutaj ze swojej strony wszystkim się zajmiemy i nad tym zaczynamy panować. Jeżeli tylko widzimy jakąś szansę, żeby coś polepszyć i tam, to na pewno też zasygnalizujemy. Mieliśmy takie pomysły, wprowadzaliśmy elektroniczny pomiar godzin, żeby też nawet nasz klient nie musiał jakby monitorować tego naszego pracownika pod tym względem, żeby to do niego też elektronicznie wszystko spływało i tak dalej, i tak dalej. No i mamy lepsze, gorsze próby, różnego rodzaju rzeczy. Cały czas nad tym pracujemy, staramy się napisać własny program dedykowany pod takich pracowników, co też jeszcze trochę czasu nam zajmie. Myślę, że jeszcze trochę czasu i będziemy mieli oprogramowanie, które będzie współpracowało razem z klientem i z pracownikiem, i to wszystko będzie w jednej aplikacji, w jednej ręku dostępne. No zobaczymy. No staramy się dużo wymyśleć.
Fajnie, bo to jest jedna z tych rzeczy, gdzie przedsiębiorcy się wykładają, bo mało kto w ogóle lubi zatrudniać, już w ogóle nikt nie lubi zwalniać.
No tutaj właśnie przy okazji teraz tej pandemii, no to możemy właśnie łatwo powiedzieć, że nas jest łatwo zatrudnić i łatwo zwolnić. I to jest na pewno plusem działania czy też posiadania takiej firmy u siebie, jaką nasza. To tutaj.
To jest fajne. A propos właśnie tej sytuacji aktualnej, to pytanie, czy teraz jest dla takiego pracodawcy łatwiej czy trudniej? Bo z jednej strony kryzys się zaczyna, z drugiej z kolei rynek pracownika przestaje istnieć, można powiedzieć. Czy teoretycznie powinno być znacznie więcej rąk do pracy? Czy przewidujecie na przykład, bo gdy zaczęła się pandemia, no to wiadomo, że siłą rzeczy wielu Ukraińców wyjechało z Polski. No więc pytam, czy oni wrócą, czy to będzie wracało do normy, bo są różne wizje w internecie od takich...
Czarne wizje.
W zasadzie, no, białych to prawie nie ma. No,
jeżeli tylko ktoś, czarne wizje.
Tak, już koniec ten, świata roztaczają. Po prostu.
Koniec świata,
meteory jutro.
Wszystko znika, fabryki zniknęły, nic już nie będzie, będziemy siedzieć w domu. No nie, no nie, ja uważam, że no... Jest tak, na pewno jesteśmy ostatnim ogniwem, bo najpierw muszą rodzimi pracownicy znaleźć zatrudnienie, czyli Polacy, wrócić muszą do pracy i tak dalej, i tak dalej. No ale w późniejszym okresie na pewno ci pracownicy ze wschodu ponownie znajdą zatrudnienie u nas, a wręcz nawet ja uważam, że ten rynek będzie wciąż się rozwijał i ciągle będzie rósł, dlatego że no, społeczeństwo, tak jak wiemy, nie młodnieje, wciąż się starzeje. Tego przyrostu naturalnego nie mamy zbyt wysokiego, więc to jeszcze jest dużo, dużo rzeczy przed nami. Absolutnie nie mam czarnych wizji. Musimy poczekać i my jesteśmy na to przygotowani. Wiemy, że musimy trochę poczekać. To nie jest pierwszy raz nasz taki, że gdzieś tam. Ja już widzę nawet pewną sezonowość w tym, co my robimy. Bo jeszcze w pierwszych trzech latach, jak działaliśmy, to tego nie dało się tak do końca zauważyć, ale już w czwartym czy piątym roku działalności to już widzimy, że tak naprawdę te wysokie wzrosty to są od września do grudnia, a później znowu mamy małe spadki tego zatrudnienia, a później znowu to rośnie na jakiś czas przed wakacjami. I tak dalej, i tak dalej. Ja widzę, że jeżeli tu teraz wszystko zapracuje i nie wiem, czy może ta tarcza nawet zadziała jak powinna, ten optymizm wróci do narodu, to wszystko po wakacjach uważam, że będzie tylko z powrotem się normowało.
No faktem jest, że ci wszyscy czarnowidzy zapominają, że jednak akurat, nie wiem jak inne, ale naród polski to jest ten, który sobie zawsze daje radę. No nie?
Dokładnie.
To jest najbardziej chyba zawzięty naród i kreatywny przy okazji. I to jest fajne. Tomasz Wróblewski, który też tutaj był gościem, powiedział, że w ogóle bez Ukraińców to Polska przestanie istnieć w przyszłości, że no właśnie przez to, że dzięki Ukraińcom...
Ja bym tak daleko jeszcze nie poszedł, no nie? No bo mamy jeszcze inne narody i w razie co... My jesteśmy w stanie znaleźć innych pracowników z innych krajów i z innych regionów świata nawet. Nie ma z tego najmniejszego problemu, bo my żeśmy już i z Indii ściągali pracowników i no naprawdę no zewsząd, szczerze mówiąc. Ale no najlepiej, jakby nie patrzeć, jesteśmy tu bliscy kulturowo. Nasi sąsiedzi są tutaj jednak najbardziej mile widziani i tutaj łatwo nawiązują kontakt, łatwo uczą się języka. Szczerze mówiąc, ja też się przez te wyjazdy częste do ich kraju też co nieco nawet się nauczyłem tu mówić. Co prawda przy imprezach.
Przy imprezach to zawsze jest łatwiej.
Najszybciej. Jak człowiek jest rozluźniony, to zna tyle języków, że naprawdę...
Tak, ale faktem jest, że Ukraińcy mega, mega szybko się uczą polskiego i czasem to jest wręcz zaskakujące, że no. Się zgadza z człowiekiem, gada.
Języki są bardzo, bardzo pokrewne, bardzo bliskie sobie. No.
Tak. Także to jest fajne. A propos mile widzianych osób, to przychodzi klient do Was.
Klient jest zawsze mile widziany.
Ale chciałem zapytać, kto przychodzi? Kto jest takim klientem najczęściej? Czy to są często takie mega duże firmy, czy tacy jacyś przedsiębiorcy, którzy sobie mają trzech pracowników?
Ja muszę powiedzieć, że to jest różnie, bo to jest od fryzjerów, fryzjerek, kosmetyczek, murarzy. No, naprawdę to są różne osobowości. Poprzez duże firmy przemysłowe, które czy to przemysł spożywczy, elektroniczny, stolarski. No my tutaj głównie, bo wywodzimy się z tego regionu tam w północy i głównie u nas działa stolarstwo czy tego typu rzeczy. No to do tego klienta tutaj w dużej mierze obsługujemy. Że to jest bardzo różnie.
Czyli każdy praktycznie, kto potrzebuje pracowników, może się...
Mogą to być małe ilości, 2-3 osoby niektórzy potrzebują i szukają, lub niektórzy potrzebują tylko i wyłącznie nawet i pomocy prawnej. Jak tego pracownika zatrudnić? Bo muszę powiedzieć, że na samym początku to był tylko jeden dokument, który trzeba było wypełnić w Urzędzie Pracy, a dzisiaj tych dokumentów jest 8. Ta biurokracja z roku na rok się rozrasta. Kontrole również. Tutaj nie można o tym zapomnieć, no bo to jest młody rynek i bardzo dużo, no my już wiele tych kontroli przeszliśmy przez swoją firmę. Pierwsze te kontrole, muszę powiedzieć, że one były dla mnie jakieś takie nawet stresujące. No na chwilę obecną już tego nie ma, no bo...
A na czym one polegają? Oni sprawdzają, czy oni wszyscy są zatrudnieni?
Tak, sprawdzają legalizację, właśnie legalność zatrudnienia tego pracownika, czy on jest ubezpieczony, wiele, szereg rzeczy. Czy prawidłowo została wypełniona nawet umowa o pracę, bo to musi się pokrywać razem z tym dokumentem upoważniającym tego pracownika do tego, że on tu może podjąć tą pracę w naszym kraju. No, sporo jest tych dokumentów w tej chwili. Naprawdę, jak dla kontroli drukujemy, to są kartony już na chwilę obecną. A archiwum nasze się wciąż tylko rozrasta.
Ale to jest dobre, że jest komu to zlecić, bo to są rzeczy straszne.
Tak.
Więc chciałem Cię zapytać przy tej okazji, czy to jest fajna praca w ogóle? Bo ja sobie tego nie wyobrażam. Przychodzę codziennie i zatrudniamy ludzi, robimy rekrutację, potem zwalniamy, pilnujemy tych papierów, te archiwa właśnie, te wszystkie takie rzeczy.
No tak. A jeszcze zważywszy na moją naturę, to już w ogóle ja z biurokracją to nienawidzę jej. I chyba dlatego mi tak dobrze to wychodzi.
Bo to się szybko...
Wciąż deleguję po prostu innym tą pracę i tak dalej. Ale wiesz co, no ja uwielbiam swoją pracę. No pewnie dlatego bym nie był tu, gdzie jestem dzisiaj, gdybym jej nie uwielbiał i bym nie robił tego z pasją albo z jakąś taką misją. Bo ja naprawdę uważam, że... Wiesz, jak kiedyś sam borykałem się z zatrudnieniem i dzisiaj ja wiem, co to jest po prostu praca. Dla mnie to jest tak coś wyjątkowego, coś, dlaczego ja żyję, no nie? Po co? Mam jakiś cel dzięki temu. Czuję się potrzebny cały czas i uważam, że to jest coś fajnego, dawać tą pracę innym, wynajdywać ją i tak dalej, i tak dalej. No to jest super. No, ja się czuję tutaj naprawdę na odpowiednim miejscu i dopóki daję jakąś wartość, to oby tak jak najdłużej. Mam fajny zespół i no, gdyby nie on, no to ja bym prawdopodobnie tutaj też nie był. To trzeba na pewno im oddać. Wydaje mi się, że nawet nie wydaje mi się, ale jestem pewien, że to otaczam się naprawdę jednym z najlepszych ludzi z tej branży.
O to też właśnie chciałem zapytać, bo gdzieś jak się obserwuje Twoje media społecznościowe, to widać, że bardzo dużo treści, kontentu jest właśnie na temat zespołu, że to jest taki temat, który się ciągle przewija i nawet osoba, z którą rozmawialiśmy przed tym wywiadem, żeby ten wywiad mógł dojść do skutku, taka była trochę, mieliśmy wrażenie, że zachwycona po prostu swoim szefem.
No, tak, cieszę się bardzo.
Tak mówimy, czy tam ktoś, nie wiem, z pistoletem przy niej stoi, że ona takie rzeczy nam mówi, jak nam mówiła, więc nie wiem, czy do Ciebie dotarło, co ona mówiła, ale...
Nie wiem, ale jeżeli się pozytywnie wyrażała, to super, to bardzo
cieszę. Nawet ona właśnie tam słowo zespół padało wiele razy, że się integrujemy bardzo często, że...
Tak, ja bardzo naciskam na to, bo uważam, wiesz, ja zawsze siebie postrzegam, na samym początku właśnie siebie postrzegałem jako takiego dyrygenta, no nie? Ja wcale nawet nie muszę umieć grać i tak dalej, ale muszę, no mam w zespole, no mam świetnego wiolonczelistę, mam świetnego jakiegoś tam skrzypka, kogoś, kto gra świetnie na pianinie i tak dalej, a moim zadaniem jest tylko to wszystko połączyć, żeby to zagrało, tak? Żeby to w jednym rytmie grało i tak dalej, i tak dalej. I no ja robię wszystko, żeby właśnie to zagrało, no nie? Połączyć ileś osobowości z sobą. No nie jest łatwe. Każdy jest z nas inny, różny, ma różne nastroje, humory. A tu zespół naprawdę jest potrzebny, żeby zarządzać dużą grupą ludzi. Bez zespołu się tego nie da, nie? A to jest, dzisiaj jest bardzo duża grupa ludzi i naprawdę gdyby nie zespół, no to nie udałoby się to w pełni nad tym panować i zarządzać.
Jest w ogóle w Stanach teraz taka choroba pod tytułem ja do wszystkiego doszedłem sam i wielu ludzi naprawdę w to wierzy,
a
jednak bez
zespołu... Ja do wszystkiego doszedłem z zespołem. Ja jestem tu małą osobą, można powiedzieć reprezentantem tak naprawdę mojego zespołu i nikim więcej, tak? I tym taką łączną tego wszystkiego.
Więc teraz chciałbym wyciągnąć z Ciebie jakieś strategie, bo dużo osób, które nas oglądają, już zatrudnia ludzi, albo może będzie zatrudniało ludzi, może nawet z Twoją pomocą. I na pewno będą chcieli stworzyć też zespół, który będzie działać, bo to nie jest łatwa sprawa. Tak jak ja na przykład widzę teraz, rozmawiając z przedsiębiorcami, jak są w cięższej jakiejś sytuacji przez moment, że niektórzy jak dzwonią do swoich pracowników i mówią, kurczę, no gorsza sytuacja jest, czy możemy się dogadać na 80% pensji, to w niektórych firmach to jest na zasadzie, oczywiście ja sam nawet chciałem to zaproponować, i znam takie przypadki, że ludzie swojemu szefowi, pracodawcy proponują, że na przykład miesiąc darmowy wezmą, a znam też takie firmy, gdzie po prostu szef się nawet nie odważy zadzwonić do pracowników, bo wie, że po prostu jutro uciekną stamtąd, jak tylko taka propozycja padnie, więc chciałem zapytać.
U nas była pełna solidarność. Nawet chyba ja pamiętam, że ja wyszedłem z taką propozycją, gdzie musimy jakby trochę przycisnąć pasa i zobaczyć, co z tego będzie, ale to w zasadzie zespół już sam o tym wiedział i nawet gdzieś tam sam zasugerował, sami dziewczyny sobie same znalazły te opiekuńcze i tym podobne, no dużo rzeczy. No ja muszę powiedzieć, że naprawdę, no tutaj, ja czasem się śmieję, że chwilami to jestem tam im niepotrzebny, no nie?
Więc chciałem zapytać, jak to zrobić, bo to też nawet ta osoba, przez którą się umawialiśmy z Tobą, też nam powiedziała, że to u Was to tak działa, że jakby Pan Prezes zadzwonił o 23 do wszystkich, żeby przyjechali, to by wszyscy w pół godziny przyjechali.
Tak?
Tak. I
ja będę też dzwonił.
Zadziała na własną niekorzyść.
Okay.
Ale też disclaimer, napisała, że my byśmy wszyscy przyjechali, bo my wiemy, że jak my byśmy też zadzwonili, to on też by przyjechał. Więc ja teraz tak strategicznie chciałem zapytać, żeby przejść do jakiejś takiej strategii, bo są wśród nas ludzie, którzy zatrudniają ludzi, niektórzy to robią od tygodnia, inni od 5 lat, ale nie mają takich efektów, nie umieją tego robić, nie wiedzą, gdzie jest myk, jak to zrobić, żeby to tak faktycznie działało.
Może nie mam tutaj jakiejś złotej recepty, ale wydaje mi się, że wiesz, no ja chcę dla mojego zespołu tego samego, co dla siebie, czyli wszystkiego, co jest najlepsze po prostu. Tak? I ja daję temu wyraz za każdym razem, jak cokolwiek robimy. Nie wiem, to są proste, mogą być proste rzeczy, typu remont kuchni. Nie? No, ja chcę, żeby tam była ta zmywarka, żeby po prostu nikt się tam nie musiał nawet brudzić sobie tych rąk i tak dalej, i tak dalej. Żeby to było na jakimś tam takim, no powiedzmy, wysokim poziomie. I tak dalej, i tak dalej. I tak mam ze wszystkim, no nie? Jak chcemy zaimprezować, no to też, żeby to miało smaczek, nie?
Wycieczka do Lwowa, coś mi się obiło uszy.
No dokładnie. Na przykład byliśmy ostatnio we Lwowie, tak? Zebrałem cały swój zespół, żeby zobaczył w ogóle jak... Bo nie wszyscy na przykład są pochodzenia ukraińskiego, są Polacy. Chciałem, żeby lepiej zrozumiał ten zespół tych naszych pracowników, żeby zobaczył, z czym oni się tam borykają, jak ten świat tak naprawdę wygląda, bo niektórzy no, nie byli nawet na Ukrainie, no nie? I żeby lepiej to zrozumieli. No i pojechaliśmy do tego Lwowa. No i też się starałem, żeby było ta rozrywka, żeby była na różnych poziomach, żebyśmy pozwiedzali, ale też żebyśmy poszli do opery, nie? Żebyśmy też i wyluzowali któregoś dnia. No i tak dalej, i tak dalej. No po prostu no gdzieś tutaj dbam o ten zespół, bo ja mam takie poczucie, że zespół dba też o mnie, dba o firmę. Ja się cieszę z tego, że ja stworzyłem to miejsce. Bardzo się cieszę, naprawdę, że jest takie miejsce w ogóle na ziemi, gdzie ja uwielbiam przychodzić. No i mało tego, no tu nieskromnie powiem, że wiem, że osoby z zespołu podzielają moją opinię i tak samo uwielbiają przychodzić do pracy. Jakby mogli, to by nawet przychodzili w soboty, bo niejednokrotnie padały takie deklaracje z ich strony. Że się dobrze czują, no super, no ja się cieszę, że tak się udało, no nie? Ale nie wiem, jak mnie zapytasz, jaka jest na to taka złota recepta i tak dalej.
Ale już dałeś dwie recepty, no tak to naprawdę, czyli zadbać o miejsce pracy i integrować.
Trzeba się integrować, trzeba dbać o te osoby, no. Tworzymy jakąś społeczność, spędzamy bardzo dużo czasu w pracy. To jest jakaś 1/4 naszego życia. Będziemy mieli z tego jakieś wspólne wspomnienia. To jak te wspomnienia mają te osoby mieć, to żeby miały jak najlepsze po prostu, tak?
No to w takim razie ta nas z kolei skłania do pytania, jak nie przegiąć z tą integracją, bo często też jest tak w firmach, że tak na przykład wiem, że u was w zespole wszyscy mówią na ty, ale jest ten szacunek. Znam firmy, w których szef się boi w ogóle przechodzić z pracownikami na ty, bo może już coś przeżył negatywnego w związku z tym. No i znam też takie przypadki, gdzie faktycznie jest taka integracja, że w którymś momencie już zaczyna się taka ignorancja, że tam szef mi coś tam mówi, no ale dobra, zrobimy.
Ja sobie celowo odbieram ten, bo powiedzmy, szacunek przez pan, pani i tak dalej, no bo uważam, że to są takie już budowanie pierwszego dystansu, nie? Że jak mówimy do siebie na pan, no to jest już się jakiś dystans buduje, a mnie nie o to chodzi. I ja sobie jakby niejako ten szacunek odbieram, bo ja chcę w oczach tego osoby, którą zatrudniam, ja chcę zapracować na ten szacunek. Nie? Jak ja go dostaję, no to ma podwójną dla mnie wartość. A nie przez takie sztuczne, bo ja jestem tutaj, nie wiem, prezesem, i tak dalej. Ja mówię, ja tylko łączę, tak, prowadzę, mam wizję, wiem, dokąd chcę, żebyśmy zmierzali, w którym kierunku i tak dalej. I to wszystko.
O tej wizji właśnie chciałem też.
Wizja,
bo to jest temat, o którym się dużo mówi, a mało przedsiębiorców w ogóle coś w związku z tym robi. Bo często ludzie myślą, że no, wizja to jest takie coś, co się tam sprzedaje w mediach, że się opowiada, że wizją naszej firmy, że to jest tak trochę jak ta pani, która jest wybrana Miss Świata i ona mówi, że ona by chciała pokój na ziemi. Więc zapytam cię najpierw, po co jest w ogóle wizja?
Wiesz co, no nie wiem, jak to wizja, to inaczej, na pewno marzenie. Ja bym tak to jakoś określił. No wizja to jest cel. Jak nie wiesz, dokąd zmierzasz, zmierzasz donikąd. Więc potrzebujemy tej wizji. I przynajmniej wtedy wiemy, dokąd zmierzamy. Wiesz co, ja trochę powróciłem do biegania niedawno. I tak sobie uświadomiłem, że ja już na tej ścieżce, na której biegam, ja już tak biegam 7 lat. I ta droga się zmieniała. Nawierzchnia na tej drodze się zmieniła. Otoczenie tej drogi się zmieniło. Nie zmieniły się dwie rzeczy. Kierunek tej drogi. I mój kurs na tej drodze, na tej ścieżce. Że ja biegnę cały czas w jednym kierunku. I ja mam pilnować tylko jednego, żebyśmy cały czas biegli w tym jednym kierunku. Potrzebujemy mieć taki kurs. Korygować, bo czasami tam, wiesz, trzeba podbiec, trzeba zbiec. Pada, wieje wiatr, zatrzęsie tak jak teraz może, no nie? Okej, ale ja nie mogę jakby z tej drogi spaść, nie? I muszę cały czas z nią podążać. I to po to chyba potrzebujemy wizji. Musimy wiedzieć, w którym kierunku zmierzamy, dokąd zmierzamy. Bez tego nic nie zbudujemy i niczego się nie uda.
A jak tą wizję przekazywać pracownikom? Bo widziałem na przykład, że macie na Instagramie, wrzucacie na przykład, że Kono jest w Finlandii, w Norwegii, w Rosji, w Hiszpanii.
No ja ją wizualizuję, tak. Ja strasznie, strasznie jakby tutaj naciskam na to, że trzeba to zwizualizować. Najpierw musimy sami w ogóle, żeby cokolwiek zbudować, to musimy to zobaczyć. To tak jak z domem, no nie? Musimy go sobie wyobrazić, musimy wiedzieć, jak on wygląda, żeby go zbudować, żeby to się stało rzeczywiście faktem. Więc ja tutaj jakby korzystam z tych technik wizualizacji i w tym kierunku podążę.
I wtedy, ale w pracy, w firmie rozmawiacie o tym, nie wiem, jak to wygląda, tak, że tak, ty masz wizję, no, już wiesz, co ty chcesz, ale teraz zespół
Tak, ja zawsze staram się przekazać te swoje jakby, nazwijmy to, pragnienia, cele, tak? Ale ja jestem też jeszcze zwolennikiem miarowego wzrostu. Nie takiego na hura. Tylko idziemy wszędzie powoli, tak? Spokojnie. Bo możemy wpaść tak naprawdę, no, tak jak na tej ścieżce, jak biegniesz, tak? Jak nie dostosujesz tempa, no to nie dotrzesz tam, gdzie chcesz, nie? Wszystko musi mieć swoje tempo.
To chciałem w takim razie podrążyć trochę, skąd taka wizja, żeby dawać pracę w sumie docelowo na całym świecie, gdzie punkt startowy był w sumie całkiem gdzieś indziej, bo konstruowałeś mosty.
Tak, dokładnie. No jak widzisz, no wszystko ewoluuje, tak? Wszystko. Ja w ogóle jak sobie ten zaczynałem, no to ja się w ogóle skupiłem na tym, że ja będę dostarczał pracowników tylko i wyłącznie do firm prefabrykujących beton, bo to robiłem gdzieś tam wcześniej, gdzieś tam było mi to bliskie. No i jeden z klientów, do którego właśnie zacząłem dostarczać tych pracowników i budować taką grupę, powiedzmy, specjalistów, on do mnie mówi, że a nie ma ciebie tutaj, nie ma ciebie tam. I wiesz, a tutaj widziałem też pracowników ze wschodu, zatrudnili tam, zatrudnili pracowników. No i tak sobie mówię, kurczę, Łukasz, jak wąsko patrzysz, nie? Trzeba jakbyś trochę szerzej zacząć na to wszystko patrzeć i zacząć docierać do szerszej grupy ludzi. No i zacząłem to robić po prostu.
A czemu zakończyłeś tamto? Bo to zawsze są fajne historie związane z tym, ze zmianą w życiu, bo tam są zawsze fajne wnioski, jakieś lekcje, czasem bolesne.
Czemu zakończyłem z budownictwem?
Tak, tak.
To bolesne lekcje.
No, ale lekcje właśnie.
No, ale rzeczywiście, no, gdyby nie te lekcje, to prawdopodobnie nie było by mnie tutaj. Nie robiłbym tego, co robię. Ja sobie postanowiłem, że bo już z tym budownictwem to jest tak, że człowiek tam upadał, powstawał i tak jak taki uparty osioł po prostu cały czas jeszcze próbowałem coś tam zrobić, ale widać, że nie było mi dane i w którymś momencie powiedziałem sobie stop, dość, koniec z budownictwem jako takim, nie chcę już tam wracać. Uważam, że to jest taki rynek, gdzie tak mało kto kogo szanuje. Nie? Pracodawca nie szanuje pracownika, pracownik nie szanuje pracodawcy, zleceniodawca nie szanuje podwykonawcy i tak dalej, i tak dalej. I tego, to jest cała masa takich... To nie. Niefajne, niewdzięczne, nie daje żadnej tak naprawdę satysfakcji. Ta praca nie dawała mi absolutnie. Mało tego, ja się tam skupiałem na innym w ogóle celu. Moim celem w ogóle było wtedy tylko zarabianie pieniędzy, a nie zbudowanie jakiejś firmy. A tu kompletnie wszystko się zmieniło, jak tylko postawiłem sobie zupełnie ten cel gdzie indziej, czyli budowanie firmy.
To jest to, co często w ogóle miliarderzy
i nagle mówią. Pojawiły się pieniądze.
Nie. Tak, to jest zadziwiające i rzeczywiście też czasem ludzie się zastanawiają, po co ludzie, którzy już zarabiają dużo, to po co oni jeszcze pracują? No ale właśnie lubią, jak się robi coś fajnego. Jest tak trochę jak pytanie, po co ktoś jeszcze uprawia seks, to ja już robił dzieci.
Ja często gęsto sobie w ogóle tam mówię, ja mam ogromne szczęście, naprawdę, bo robię coś, co naprawdę, gdzie się odnajduję na dzień dzisiejszy, gdzie się odnajduję jako ten lider i jeszcze mi za to płacą. No bajka, całkiem nieźle.
A jakiś może błąd, tak żeby podrążyć coś, jakiś błąd, który... No, dało może by się uniknąć, albo ktoś, kto nas ogląda, może sobie go oszczędzić, jeżeli nas posłucha jakiś taki, nie wiem, albo coś nie wyszło takiego.
Przedsiębiorca to osoba, która popełnia ciągle błędy. I po prostu, ja powiem tak, jak ktoś chce zostać przedsiębiorcą, to musi mieć trochę z wariata, szaleńca i musi mieć zamiłowanie do ciągłego ryzyka upadania i powstawania. Te błędy popełnia się prawie że codziennie. Z jedną dzisiaj różnicą, jak ja to mawiam do wspólnika, dzisiaj jest trochę nas stać na te błędy. Bo wcześniej na przykład nie było mi kompletnie stać na te błędy, żeby je popełniać. I one ciągnęły za sobą konsekwencje, że w postaci jakiegoś długu czy innych rzeczy. A dzisiaj okej. Coś nie wychodzi, szybko musimy korygować i po prostu, tak jak nawet mówiłem o tej ścieżce, po prostu korygujemy i staramy się trzymać kurs, żeby nie zboczyć. Nie?
Okej. Chciałem też zapytać, co to za pomysł, żeby wystartować w triatlonie 2 tygodnie po rozpoczęciu treningu?
Trening na rowerze rozpocząłem 2 tygodnie przed startem. No fakt, no trochę szalone, ale to też znowu widzisz, cel był gdzie indziej. Chciałem wtedy trochę zrzucić kilogramów i oszukałem sam siebie i pomyślałem sobie, że dobra, zrobię triatlon, a przy okazji spadną te kilogramy, nie? I skupiłem się nie na kilogramach, a skupiłem się na triatlonie. I tutaj był moim celem. No i mało tego, no chciałem sam sobie coś udowodnić, że czy też wyćwiczyć w sobie jakby to skupienie na celu. Nie? I ono jest bardzo ważne właśnie, żeby jak mamy ten cel, to musimy wciąż być na nim skupieni i triatlon tutaj świetnie się spisuje, bo daje ciągłe lekcje, ciągłe porażki tam właśnie, dużo pokory. Ja polecam. Ja to ukończyłem, na dystansie jednej, drugiej Ironmana. I trwało to niecałe chyba 7 godzin, taki miałem czas, więc spory ten czas, nie był jakiś rewelacyjny, ale ja przez te 7 godzin to przeżyłem bardzo wiele. To jakby było...
Przeżyłeś też w ogóle.
Tak, tak. 7, to dla mnie było jak 7 tygodni. Dla niektórych to może nie jest nic nadzwyczajnego, ale mówię, ja nie jestem mały, ja też sporo mierzę, ważę i mi się uda. Ja jestem podwójnie, że tak powiem, zadowolony z siebie, że to udało mi się. Że jestem w tej grupie tych triatlonistów. Mogę śmiało o tym powiedzieć, że to zrobiłem. No. Mhm.
Czy jakieś prognozy dla rynku pracowników byś tutaj dla nas miał? Co się może dziać w najbliższych miesiącach pod wpływem tych wszystkich dziwnych wydarzeń? Mhm.
Z tego ja powiem tak, że są pozytywne sygnały, zaczynają do nas napływać. No nawet zdobywamy nowych klientów, zaczynamy takich wprowadzać pracowników sezonowych. Ale z tego, co ja widzę i rozmawiam z innymi swoimi kolegami, z przedsiębiorcami i tak dalej, jeżeli wszystko pójdzie dobrze, a wydaje mi się, że pójdzie, no raczej na pewno, to najdalej sierpień, wrzesień, wydaje mi się, że ta normalność do nas wróci. Ten poziom zatrudnienia może nie będzie tak wysoki, jak byśmy chcieli jeszcze, ale wydaje mi się, że naprawdę w 90% te osoby, które straciły w trakcie pandemii pracę, to one ją odzyskają i że wszystko będzie. To dotyczy całego świata i to musimy tutaj jakby szerzej na to wszystko popatrzeć. To nie tylko wydarzyło się u nas, tylko też w innych krajach. Szczególnie patrzmy na swoich sąsiadów. Jeżeli oni się już zaczynają powoli otwierać i zaczyna to wszystko jakoś pomału tam dźwigać się do góry, to trzeba być dobrych myśli i wydaje mi się. Tak. Zresztą, ja powiem tak, to nie jest mój pierwszy kryzys, nawet i życiowy, ale też ten, który już przerabiam. Ja już, no to chyba trzeci, który ja jakby przeżywam. No tak, chyba trzeci, jak dobrze pamiętam. No to i tak, no i za każdym razem to przeżywam i idę dalej, do przodu i świat się nadal kręci i nic się nie dzieje. Naprawdę nie ma co tutaj jakichś takich czarne wizje, to nie, to ja tego, ja wyłączam, nie słucham, to nie dla mnie. Lepiej poczytać dobrą książkę.
Jakąś polecasz, jak już wyciągamy strategię konkretną?
Ja się inspiruję szczególnie biografiami sportowców czy trenerów. Ale czy bym jakąś jedną polecił? Wydaje mi się, że nie. Wydaje mi się, że tu jednej to... Obecnie czytam biografię Michaela Jordana.
To jest ciekawa postać, bo on zarobił więcej po karierze sportowej niż podczas kariery sportowej.
No i ja go na nowo odkrywam, tak szczerze mówiąc, jak czytam tą książkę, bo medialnie on był w ogóle inaczej przedstawiany. Jako taki uśmiechnięta, pozytywna postać i tak dalej, ale widać, że każdy z nas ma swoje też ciemne strony i ta jego właśnie taka determinacja w dążeniu do celu jest tam tutaj kluczowa. No. Strasznie jest zdeterminowany, strasznie.
No i właśnie, i to nas trochę jakby cofa w naszych rozważaniach, bo tak jak powiedziałeś o tym bieganiu, że od 7 lat biegasz tą samą ścieżką, albo tak. O tej wizji, tak. To teraz znowu chciałbym strategicznie zapytać, no to jak to zrobić? Bo ludzie tracą jednak swoją motywację, przeżywają swój ciężki czas, każdy przedsiębiorca regularnie myśli, czy rzucić to wszystko w cholerę. I niektórzy rzucają, a inni nie. Co zrobić, żeby właśnie to mieć cały czas?
Poddać się jest najprościej, nie?
Tak.
To najłatwiej. No, możesz to zrobić w każdej chwili, więc odłóż to na później. Tak bym radził.
Prokrastynacja w poddawaniu się.
Po prostu odłóż to na później. I ja mam cały czas myśl pozytywnie. No. No, ja wiem, że to takie banalne, tak często to pada, ale to jest prawdą. No. To jest, naprawdę trzeba w to uwierzyć i to jest prawdą. No. Inaczej postrzegamy ten świat wtedy. Mamy więcej spokoju w sobie. Jak mamy więcej spokoju, to nie przychodzą do nas takie szalone myśli, że teraz my, firma Kono, zaczniemy produkować maseczki i sprzedawać rękawiczki. No nie. My, firma Kono, robimy co innego. My skupiamy się na rozwoju nadal i patrzymy, że będziemy szli dalej. No i tyle. No. I skupcie się, jak mam dać komuś radę, no, trzeba się skupić po prostu na tym, co będzie za miesiąc, dwa, trzy, rok, a nawet dwa lata. Tak? I dalej. Nie? Uh-huh. Świat nie zniknie, to już wiemy, bo nadal jeździmy jakimiś drogami, one nadal tutaj są. Społeczeństwo dzisiaj może już iść nawet do centrum handlowego i sobie zrobić zakupy. Więc trzeba patrzeć do przodu po prostu.
Mhm. A poza tym też tak sobie myślałem, że przedsiębiorcy, no to jednak to jest taka natura człowieka, więc jak nawet im jedna firma padnie, to zaraz otworzą drugą i będą robić coś innego, bo to tak jakoś zawsze działa. Świat nie lubi próżni, także myślę, że...
Dokładnie, świat nie lubi próżni.
Że będzie się działo. A czy masz jakąś, nie wiem, czy zawsze tak miałeś, że myślałeś pozytywnie, miałeś wizję, czy...
No nie. Te upadki, tak, był ten przełom, właśnie ten przełom tak naprawdę nastąpił 5 lat temu, po jakimś takim moim upadku. I wtedy sobie postanowiłem, że ja sobie biorę taki urlop. Ja nic nie robię, ja nic nie muszę, mam dosyć. Tak? Mhm. Ja się skupię teraz na sobie i na tym, że uzupełnię wiedzę, zacznę sobie się uczyć, więcej czytać, biegać i tak dalej, i tak dalej. Po prostu. I to tutaj muszę powiedzieć, że to był ten przełom właśnie w moim życiu, że ja się po prostu uspokoiłem. Przestałem biec za pieniędzmi, przestałem za nimi ganiać, no i one nagle się pojawiły. One zaczęły się pojawiać z czasem. Przy okazji, jak człowiek się rozwijał, rozwijał swoją wiedzę, swoje umiejętności, no to szło w parze. Mhm.
Czyli już to odnosząc do jakiejś takiej strategii, to nie wiem, zacząłeś dużo czytać książek wtedy?
Tak, dużo książek. Mhm. Dużo książek i zacząłem nawet wręcz je studiować. Tak? I ja sobie, jak tą firmę zakładałem, to bardzo mocno się skupiłem na takim budowaniu właśnie firmy, budowaniu, żeby ona miała jakieś konkretne podstawy, filary, podparcia. Tak jak teraz mamy czarny, powiedzmy, to zdarzył się nam taki czarny łabędź, a tak naprawdę nam się nic nie dzieje. Mamy zdywersyfikowane dochody. Byliśmy w różnych branżach, więc nadal funkcjonujemy, bo niektóre branże pomimo tej pandemii nadal funkcjonowały, więc my nadal mieliśmy jakiś poziom zatrudnienia. Oczywiście musieliśmy ograniczyć te koszta stałe, to jest jakby rzecz jasna, ale nadal działamy.
A jakie, bo wy ciągle zatrudniacie ludzi, więc macie bardzo duże doświadczenie w tym. Jakie są klasyczne błędy przy zatrudnianiu ludzi, przy szukaniu pracownika? Co najprawdopodobniej przedsiębiorca sam zrobiłby źle?
Wiesz co, no to już jest tutaj dużo takich rzeczy, może bardziej związanych z zarządzaniem tym pracownikiem, no bo oni są bardzo roszczeniowi. Tak? To jest taka grupa trochę osób roszczeniowych. Powiedzmy sobie szczerze, my też żeśmy migrowali jako naród za pracą za granicę, no ale nam nikt nie dawał zakwaterowania, tego dachu nad głową, jakichś pieniędzy nawet na pierwsze tygodnie, żeby przetrwać i przeżyć. Musieliśmy wyjeżdżać, mieliśmy sami to wszystko, załatwialiśmy, a tutaj no, w tej grupie ludzi trzeba to wszystko jakby ten, ale trzeba mieć jakby umiar w tym wszystkim, tak? Że musimy też umieć postawić granice, nie? Gdzie można, co można, a czego nie można. Nie? Wiesz, my mamy jeszcze jedną taką trudność, bo my mamy tak naprawdę dwie grupy klientów, no bo pracownik też jest naszym klientem, no i pracodawca. I tu są dwie sprzeczne rzeczy. Pracodawca chce mieć tanio i to, żeby to był najlepiej wykwalifikowany i tak dalej, i tak dalej. A pracownik chce z drugiej strony jak najwięcej zarobić i tak dalej, no nie? No, to też nie jest łatwe pogodzić te dwie grupy z sobą i gdzieś tu stać cały czas na straży tego wszystkiego i gdzieś tutaj balansować. No. Ale jakbyś mnie zapytał, jaka jest recepta, nie wiem, nie mam pojęcia. Nie znam się.
Ale znasz się na pewno na delegowaniu.
Znam się.
Skoro tak wiele osób pracuje i tworzycie fajny zespół, jeszcze chciałem zapytać, czy stosujecie jakieś, nie wiem, procedury, jak to delegowanie u Was wygląda? Jakieś takie tipy dla kogoś, kto zaczyna zatrudniać albo już zatrudnia, ale widzi, że to nie działa tak, jakby chciał, że jak go nie ma, no to nic się nie dzieje. Czyli klasyka gatunku, przedsiębiorca na wczasach równa się firma stanęła. Mhm. Także stosujecie jakieś, nie wiem, aplikacje, narzędzia do tego, raportowanie, jakieś takie praktyczne, proste triki, których...
No raportowanie to tak bardziej zawsze planowanie. Mhm. Nie? I tak, żeby wszyscy wiedzieli, co mają robić. Bo też jest tak często gęsto, że no nie określamy celów swoim pracownikom, a oczekujemy nie wiadomo czego. Mhm. A my nie potrafimy tych celów nam im jasno i klarownie przedstawić, co my tak naprawdę chcemy osiągnąć. Nie? Mhm. Wydaje mi się, że najważniejsze to jest właśnie planowanie i stawianie tych celów.
Mhm. A to są cele u Was miesięczne, roczne, tygodniowe, w
poniedziałek rano? Tygodniowe. No mamy różnie, wiesz. No, znaczy, mamy taką operatywkę rano, każdego dnia. Mhm. Ona trwa tam góra 10 minut i każdy z każdym musi tam po prostu zraportować, co poprzedniego dnia zrobił i tak dalej, co dzisiaj ma w planie i tym podobne. I później te osoby, niektóre, które mają gdzieś tam z sobą jakieś właśnie rzeczy do wyjaśnienia, no to pozostają w sali konferencyjnej i tam sobie jeszcze dogadują jakieś kolejne 15 minut i idą działać. Nie? I to, tak to u nas wygląda. A raz w tygodniu siadamy wspólnie i trochę szerzej to wszystko omawiamy. I to jest właśnie na ogół to są poniedziałki, bo poniedziałki to są takie kopnięcie w dupę. No. Ja to nazywam. No. Nie oszukujmy się, no wszyscy potrzebujemy tego, że tak powiem, kopniaka, nawet i ja.
No,
poniedziałek jest najlepszym dniem na to.
Tak, energetyczne rozpoczęcie tygodnia i do boju. Tak. Chciałem Cię też zapytać. Wiem, że tu się nie da na to pytanie jednoznacznie odpowiedzieć, ale tak ogólnie, ile takie coś kosztuje? W sensie, no mam już tam fabrykę, 50 osób, czy to mi się...
To zależy jakiego pracownika poszukujesz, tak? Mhm. Ale
w sensie, czy ja wam płacę na przykład za godziny jego pracy?
Tak, za godzinę. My się rozliczamy godzinowo. Mhm. Tak, i płacisz nam za godzinę pracy tego pracownika i on... I my świadczymy usługę u ciebie na zakładzie, tak?
Czyli tak naprawdę to można
rozliczamy się raz w miesiącu i powiem tylko tyle, to na pewno jest wciąż konkurencyjne w stosunku do polskiego pracownika zatrudnianego samodzielnie. Wciąż jest to konkurencyjne.
No właśnie, znaczy, tak się zastanawiam.
Stawki nie będę mówił, bo to trzeba indywidualnie.
Jasne. Natomiast się zastanawiam właśnie, czy w Twojej opinii to będzie jeszcze bardziej teraz konkurencyjne z racji tego, że znowu też, no u nich też sytuacja gospodarcza się pogorszy, choć u nich już punkt startowy jest siłą rzeczy gorszy, więc znowu więcej osób, teoretycznie przynajmniej, ja sobie to tak logikuję, ale nie jestem w tej branży.
No tak, ale na chwilę obecną koszta zatrudnienia pracownika nam nie spadły. Nie? Wysokość ZUS-u nam nie spadła i tak dalej, i tak dalej. Jedynie, co nam na chwilę obecną może spadnie, to koszta zakwaterowania tego pracownika. Ale tu mówię może, bo nie wiemy tak naprawdę, co będzie za miesiąc, jeśli chodzi o rynek nieruchomości. To też będziemy obserwowali i patrzyli na to bacznie i zobaczymy. Na razie nam się udało troszeczkę nieznacznie obniżyć te koszta zakwaterowania, ale to... No, na razie nie będzie miało jeszcze jakiegoś dużego wpływu na koszty zatrudnienia tego pracownika. To nie jest jakiś duży tam.
Okej, a te Wasze plany w takim razie przez to, że sytuacja jest jaka jest, jakoś spowalniacie, czy nie? Skreśliliście, nie wiem, Finlandię z mapy? Czy
nie, czy nie, jedziecie? Absolutnie. Przyspieszamy. Właśnie teraz my wykorzystujemy ten moment i przyspieszamy. No, nadrabiamy też stracony czas, bo niektórych rzeczy że nam się nie udało gdzieś tam wcześniej zrobić, to teraz właśnie mieliśmy ten czas, żeby to nadrobić, na nich się skupić. Choćby nawet wysprzątanie archiwum.
Ale to jest fajne, bo to też rozmawialiśmy przed wywiadem o tym, że tak wielu ludzi teraz albo kreśli czarne wizje, albo nie kreśli, ale wierzy w czarne wizje i w zasadzie, ale przecież to nic nie daje tak naprawdę.
Pierwsze trzy dni gdzieś tam, ja miałem takie chyba trzy dni, że przez chwilę no dałem się temu ponieść. Tu słuchasz drugiego, i mówisz, kurde, ale później wyłączyłem to po prostu i poszedłem na swoją ścieżkę pobiegać.
A tam wszystko było takie same.
No właśnie, no. I sobie mówię, nie, to niemożliwe, nie, to świat nie zniknął. Spokojnie, to jest reset, tak? Ja tak go traktuję. Nie? Albo jak to mój kolega mówił, że to jest jak w lesie robi się przecinkę, żeby inne drzewa mogły wzrosnąć. No to jest taka przecinka.
No tak. No, świat działa trochę tak niedoskonale jak Windows i tak. Dlatego trzeba go zreinstalować od czasu do czasu. Fajnie. A chciałem zapytać, bo dużo rozmawialiśmy o zatrudnianiu, ale jeszcze o zwalnianiu. Tak. Jak się zwalnia pracownika? Tak, nie wiem, jak to zrobić dobrze, żeby no nie wiem, no to nikt tego nie lubi robić.
Tak.
Jak już ktoś musi, to jak ma to zrobić, żeby...
Wiesz co, no tutaj to chyba ja jeszcze mam tutaj sporą lekcję do odrobienia, mi się wydaje, ale no to nie jest proste. To nie jest łatwe. W to wchodzą zawsze emocje. Ja ci powiem, jak ja to robię. Mhm. Ja robię to rano i szybko.
Aha. Dalej mówimy o zwalnianiu.
Robię to rano i szybko. Nie. Mówimy tu o zwalnianiu. Rano i szybko, naprawdę. Chcę i wiem jedno, nie chcę, jeżeli to jest osoba z biura, no nie chcę, żeby ona mi w tym biurze pozostawała. Jeżeli ona ma nawet tam ten okres wypowiedzenia miesiąc, dwa, trzy, to chcę, żeby ona i tak od razu odeszła, nie? I najlepiej tego samego dnia.
No tak, wtedy szybko może też sama sobie zacząć organizować.
Tak. A dwa, że wiesz, no niestety, ale ona zaczyna oddziaływać na innych, a szczególnie też i na mnie.
Tak.
A to źle działa. Niepotrzebne takie zgrzyty komuś i takie.
To myślę, że to jest fajne też, jeżeli jest zespół, w którym jest integracja, że pracownik, który nie daje rady albo nie daje z siebie wszystkiego, to on chyba też czuje, że on tam przestaje pasować. Więc to nie jest chyba też aż takie zaskoczenie często, nie? W dobrym zespole. Także może...
No ktoś mówił, że wiesz, zatrudniaj długo, a zwalniaj szybko. Nie? No i ja się staram tego trzymać, chociaż i tak uważam, że jeszcze tutaj jest dużo do nadrobienia, bo zawsze daję tej osobie szansę. Jeszcze poczekam, bo może ma gorszy okres, bo może to, może tamto. Może jeszcze się nie zintegrowała w pełni, bo może ta osobowość jest taka już bardziej introwertyczna, a nie i tak dalej. Ja wiesz, za dużo mam trochę chyba empatii w sobie, za dużo sam sobie tłumaczę, ale już dzisiaj już wiem jedno, że jak ja mam chociaż taką myśl, że ona mi się pojawia, to ja powinienem za nią podążać, nie? Że mam kogoś zwolnić, że on nie pasuje, nie? To ja powinienem to zrobić. Nie powinienem sam sobie niczego tłumaczyć, szukać jakiejś odpowiedzi, tylko powinienem to po prostu zrobić. Nie?
A to jest ciekawe, bo widzisz jakąś różnicę, jak musisz zwalniać swojego pracownika lub jak musisz zwolnić pracownika waszego klienta? Że to jest na przykład łatwiejsze wtedy,
Wiesz, nie mamy tych relacji takich emocjonalnych z tą osobą, tak? Nie jesteśmy z nią jakoś związani, nie. Nie widzimy jej na co dzień. Mało tego, no wiesz, ja mam... osoby, które koordynują tymi pracownikami, które gdzieś tam zarządzają, bo trzeba było zbudować takie komórki jakby, żeby takimi większymi grupami ludzi zarządzać, no to trzeba to też robić przez jakieś inne osoby, no nie? Więc my mamy takie osoby w zespole, no i ja to robię wtedy właśnie, wiesz, to tak jakby deleguję to zwolnienie, nie? I ten obowiązek spada na tak zwanego koordynatora i on to musi wtedy zakomunikować tej osobie i musi to zrobić. No i tyle. Najgorsze było to, tak jak teraz w tym okresie, że nie dość, że my musieliśmy zwalniać, to jest jeszcze jakby w tym... Tutaj tak nie jest nic miłego, ale my jeszcze musieliśmy pozbawiać tak naprawdę tych osób dachu nad głową. Musieliśmy im dawać jakiś określony czas, w którym oni muszą się wyprowadzić i znaleźć sobie albo inne zatrudnienie, inne zakwaterowanie i tak dalej, nie? I tu była duża trudność. Zresztą jest dużo rzeczy. komuś się wydaje, że to jest takie fajne, łatwe i proste, to tak jak ze wszystkim widzisz, na przykład, nie wiem, że masz, ktoś wyprodukował auto, a ty masz się tylko sprzedać, nie? Ale pomiędzy tym tylko jest tak wiele rzeczy do zrobienia, że naprawdę to trzeba się zagłębić.
Dobra, bo tu o zwalnianiu już wystarczy, tak. Bo to taki temat jest ciężki.
Lepiej niech wieje optymizmem. No.
Tak.
Macieju, niech wieje optymizmem. Ten optymizm
wracamy z wiatrem optymizmu.
Tak. Przekażmy ten inny.
Tak. Więc tak, bo chciałem jeszcze zapytać dla pewności tylko. Wy obsługujecie klientów z całej Polski, tak? To nie, że tylko
z całej Polski. Na chwilę obecną właśnie. Bo jeszcze do tej pory tak, do niedawna nie, ale już teraz możemy śmiało powiedzieć, że spokojnie ogarniamy cały kraj. Nie ma najmniejszego problemu, jesteśmy w stanie wysłać dowolną ilość ludzi w dowolny region kraju.
Fajnie, więc teraz w ramach tego wijania optymizmem chciałem Cię zapytać, gdzie się widzisz za 5 lat? Bo nie wątpię, że to jest jakaś pozytywna wizja.
Na jachcie. Nie, żartuję. Mam nadzieję, szczerze, że wśród tych samych ludzi, co dzisiaj. I w tym samym biurze. Przy tym samym biurku, na tym samym fotelu.
O, proszę. I to jest fajne. I to nas prowadzi do pytania charakterystycznego dla tego programu. Jedna rzecz lub usługa do 100 zł, która mimo swej niewygórowanej ceny wniosła realną wartość do Twojego życia.
Do 100 zł? Książka.
Klasyk. To jest klasyk ludzi sukcesu.
Kosztowała 59 zł, chyba, jak pamiętam. Ale nie powiem jaka. Nie zdradzę. To jest. Właściwie to jaka by ona nie była i kto by jej nie napisał, ja po prostu tej książki wtedy potrzebowałem. I tyle. No i po prostu potrzebowałem tego momentu, żeby jakieś mieć przemyślenia i tego czasu dla siebie, nie? Czasami po prostu go potrzebujemy. Potrzebujemy czasu dla siebie. Tak jak teraz, to ja uważam, że ta pandemia to trochę nawet, no wspaniały czas, można powiedzieć, bo ja nadrabiam lektury, no dużo rzeczy. I być może on naprawdę wielu z nas był potrzebny, żebyśmy trochę przemyśleli pewne swoje działania i cele, co tam mamy tak naprawdę. No, każdy ma swoje cele do przemyślenia.
No nawet ta leśna ścieżka już teraz jakaś taka ładniejsza, nie? Jeżeli przez jakiś czas nie można było nią iść.
Przecież ja jestem oportunistą i niestety nie przestrzegałem tych zakazów.
Bardzo dobrze.
Przyznaję się,
bardzo dobrze.
Bez bicia.
Nikt nas nie ogląda, więc między sobą powiemy, że my też chodziliśmy do lasu.
Nikomu nie mówmy, ale ja naprawdę, ja jeszcze, zresztą ja mieszkam w otoczeniu lasu, także miałem tą łatwość.
Dobrze. Fajnie. Cieszę się i trzymam kciuki, żeby te biznesy się rozwijały, żebyś mógł dawać i organizować pracę jak największej ilości osób, bo tego też mam nadzieję, jak najwięcej przedsiębiorców będzie potrzebowało, bo to będzie oznaczało, że wszystko się rozwija. Ci, którzy gdzieś tam ich firmy osłabły, no to kto wie, jakie z tego wynikną okazje, możliwości na przyszłość. Na pewno one zawsze są, bo to, jak wiadomo, istnienie problemu automatycznie oznacza istnienie rozwiązania, więc jednym z tych rozwiązań być może będzie stworzenie czegoś nowego i jeszcze lepszego, tak jak ty zrezygnowałeś z jednego biznesu, robisz inny, jesteś dużo bardziej zadowolony, spokojny.
No, z tego jednego zrezygnowałem, a dzisiaj mam 4 inne, więc to jest i tak...
O, proszę.
To jest mój flagowy i tutaj jakby to... Tu oddaję większość serca, ale mam jeszcze inne rzeczy.
A chcesz jeszcze coś powiedzieć o tym? Bo to wiesz, dywersyfikacja też jest
tematem. Przy okazji mogę powiedzieć w ten sposób. Jak żeśmy zaczęli tych pracowników sprowadzać ze wschodu, no to musieliśmy ich gdzieś kwaterować. No i zauważyliśmy taki trend, że przychodzą do nas osoby takie jak półstronne, które chcą tak naprawdę na nas zarobić. I wręcz nawet pytały nas te osoby, który dom może kupić, wziąć kredyt, ja bym tam wprowadził im pracowników i tak dalej, i tak dalej. Sobie pomyślałem, no w zasadzie to ja mogę zacząć robić to sam. No i zajęliśmy się tym, że zaczęliśmy skupować nieruchomości. przekształcać je. No i tutaj się rozwijamy jakby w tym kierunku. Posiadamy kilka swoich nieruchomości. A inną rzeczą jest też to, że jak przy pierwszych kontraktach zdobyłem jednego z większych klientów, no go sobie zdywersyfikowałem i jakby stworzyłem osobną spółkę, która zaczęła go obsługiwać. Stworzyłem taką grupę specjalistów. No i tu mam taki biznes, gdzie prefabrykuję stal zbrojeniową. Zatrudniam tam około 100 pracowników. To są osoby z Polski, nie są osoby ze wschodu akurat. Więc tutaj jest jakby ten osobna firma w ogóle stworzona.
No to jeszcze w takim razie chciałem to pociągnąć tylko, bo jak to ogarnąć? Bo to są różne tematy, one może o siebie zahaczają, ale jednak są różne. Jak to wszystko ogarnąć, żeby to wszystko działało? Bo wielu przedsiębiorców chce robić wiele tematów i bujają się między tym, że albo próbują i to nie wychodzi, albo potem myślą, że kurczę, może jednak trzeba robić jedną rzecz. Ale jest taka część osób, które nie mogą robić jednej rzeczy, bo się uduszą w tym. Ja też w tej grupie jestem, więc...
Zespół, jeszcze raz zespół. Bez zespołu nic nie osiągniemy, nie? Samemu to, wiesz, możemy sobie podubać w nosie, nie? Naprawdę, no, ja mam ogromne szczęście do ludzi, no. I bez tych ludzi na pewno bym nie był w stanie tym zarządzać. No, ja polecam. Budowanie zespołu to jest podstawa.
Czyli na czele...
Jak to ogarnąć? Najlepiej iść po prostu rano wstać, pójść sobie pobiegać, przyjść na 9 do biura, posiedzieć chwilę, wypić kawę, pomyśleć. Dać sobie czas. Nie, żartuję, bo to tak na ogół tak wygląda. Moja praca jest gdzie indziej i często gęsto jest wtedy, kiedy inni odpoczywają, to ja pracuję właśnie. Nie? Mhm. Ale mówię, no. Ja tu jestem małym elementem.
Super, to jest fajne. Czyli tak naprawdę... Wszyscy potrzebujemy zostać dyrygentami w swoich biznesach, a nie próbować robić wszystko, bo to wtedy jest ze szkodą i dla nas, i dla innych.
Polecam zatrudnić najlepszych smyczków, pianistów, solistów i po prostu to połączyć i nadać rytm. No i ten dyrygent też musi mieć wizję, żeby tego utworu, jak go zagrać.
Super, czyli tak można by górnolotnie, psychologicznie powiedzieć, że dobry przedsiębiorca odnajduje światło, które tkwi w zespole, w ludziach. No ale w sumie o to chodzi.
Grajmy rock'n'rolla. To będzie kolorowo.
I tym optymistycznym akcentem myślę, że zbliżamy się do momentu, kiedy chciałem Ci podziękować na dwa sposoby, że przyjąłeś zaproszenie do naszego programu i podzieliłeś się konkretnymi strategiami, bo to też nie jest łatwe, jak się coś robi od lat i robi się to dobrze, to zawsze jest tak, że automatycznie się uważa, że kurczę, no to tak po prostu jest, to tak wychodzi.
No tak.
Ale jednak wyciągnęliśmy trochę dziś z takich konkretów.
Ja mogę jeszcze sprzedać taką myśl właśnie, tą pierwszą, która mi się pojawiła, że jak człowiek upadł, to chciałem zostać mistrzem. I tak sobie pomyślałem, kurczę, najpierw kim jest ten mistrz, co on robi, jak on wygląda. I jak patrzymy na mistrzów, to im to wszystko tak wychodzi tak łatwo, no nie? Nie wiem, no, tak bez wysiłku czasami i tak dalej. A jak się sami za to zabierzemy, to widzimy, że to nie jest takie proste, no nie? I mi przyszedł do głowy Adam Małysz wtedy. I tak sobie pomyślałem, że on ma tylko zawsze dwa skoki oddać. Ma nic więcej nie zrobić, ma dwa równe skoki oddać. A wokół niego jest fizjoterapeuta, psycholog, menadżer, i szereg różnych innych osób i one pilnują, żeby ten Adam Małysz oddał te dwa skoki. I to wszystko. I ja właśnie tak sobie uświadomiłem wtedy, że ja potrzebuję właśnie zespołu, nie? Żeby zostać mistrzem.
Super. To jest, myślę, idealna konkluzja na zakończenie. Więc w ramach podziękowań chciałem Ci wręczyć książkę. Skoro lubisz czytać, to proszę.
Przyjemnością przeczytam, na pewno.
Nawyki 2.0, jak zmienić swoje życie bez silnej woli. Chociaż wiele rzeczy już zmieniłeś, ale często tak jest, że się szuka tego jednego zdania, więc liczę, że tam je znajdziesz.
Tak, trzeba cały czas, że tak powiem, się doskonalić. Każda wiedza się przyda. Nigdy nie wiemy, kiedy jej użyjemy.
Dokładnie. A to, czego wiemy, kiedy użyjemy, bo jak będziesz mijać fotoradar, to jest rejestracja.
I do ciebie będą przychodziły mandaty?
Tak, właśnie policja, żeby znaleźć, kto to wtedy jechał, to będzie musiała obejrzeć wszystkie odcinki, więc nabiją nam wyświetlenia i tak to wymyśliliśmy.
Ja na pewno skorzystam. Na pewno. Okay. Nie odsyłaj ich do mnie z tych mandatów tylko, dobra?
Okej. Okay. Dobra. Także dzięki bardzo za dawkę pozytywnej energii oraz konkretów, które można zastosować. Życzę tobie, sobie i wszystkim innym przedsiębiorcom jak najlepiej i możliwości tworzenia jak największych i jak najfajniejszych zespołów. Dzięki bardzo.
Dzięki
jeszcze raz.
Bardzo.
Wszystkiego dobrego. Napiszcie, jak wam się podobało, dajcie łapkę w górę i do następnego. Cześć!